Przy mikrofonie Stefan Sękowski, a gościem Radia Lublin jest ekspert Centrum Studiów Polska-Azja Paweł Berendt. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Europa żyje zamachem w Manchesterze. Cały czas zastanawiamy się nad tym, kto był, to wiemy, ale jakie były motywy i dlaczego to się stało, jakie były motywy zamachowca. Tymczasem na dalekich Filipinach dzieją się rzeczy, które są również bardzo przerażające. No i jeżeli chodzi o skalę, o wiele bardziej poważne, przy całym szacunku oczywiście dla ofiar tego zbrodniarza z Manchesteru. No właśnie, grupa związana prawdopodobnie z Państwem Islamskim zajęła miasto 200-tysięczne. No i teraz jest właśnie pytanie, zajęła całe, czy miasto jest już wyswobodzone, ponieważ dochodzą różne sprzeczne informacje, a też wiadomo skądinąd, że rząd filipiński ma swój interes w tym, żeby takie, a nie inne informacje się do nas docierały, czy też do Filipińczyków samych?
No, przede wszystkim prezydent Rodrigo Duterte ogłosił w południowej części kraju wprowadzenie stanu wojennego, co umożliwiło rządowi, przede wszystkim armii, kontrolowanie informacji, które do nas docierają. Z tego, co przecieka z wypowiedzi wojskowych, z tego, co donoszą za pośrednictwem mediów społecznościowych zwykli ludzie, wynika, że terroryści zajęli miasto, ale nie całe. Uderzyli na posterunek policji, gdzie zamordowali poprzez ścięcie tamtejszego komendanta służb porządkowych, opanowali szpital miejski. I oprócz tego zaatakowali kościół katolicki, z którego uprowadzili księdza i podobno 15 wiernych. Ich los pozostaje nieznany. Wojsko donosiło, że szpital został odbity już wczoraj, ale sama sytuacja dalej jest niejasna. Nie wiadomo, jak dużą część miasta zajęli islamiści. Nie wiadomo, skąd dokładnie ich już zdążyli wyprzeć wojskowi. Trafiają informacje, że siły rządowe używają pojazdów opancerzonych. Wczoraj mówiono o nalotach dokonywanych przez lotnictwo.
Czyli dzisiaj wojna właściwie.
W zasadzie wojna, która już od kilkudziesięciu lat toczy się na południu Filipin.
No właśnie, bo rzadko mówimy o kraju, który leży dość daleko, a w tym konkretnie przypadku mówimy o nim też dlatego, że tutaj pojawia się państwo islamskie, czy też grupa związana z państwem islamskim, ponieważ w samym mieście pojawiły się flagi państwa islamskiego, a nie jest to ani Syria, ani Irak, ani Północna Afryka, czyli regiony państwa, które są kojarzone z działalnością państwa islamskiego. No właśnie, państwo islamskie chce stworzyć w tym miejscu, mówimy tutaj o mieście, które liczy 200 tysięcy mieszkańców, chce budować nie tylko w samym mieście, ale także na całej wyspie kalifat. Na ile jest to możliwe?
Może najpierw taki krótki rys historyczny. Południe Filipin, to głównie wyspa Mindanao, oprócz tego Palawan Sulu, zostały nawrócone przez muzułmańskich kupców przybywających z Malajów. Potem cały archipelag wszedł.
Bo państwo jest, żeby jeszcze uściślić, być może nie wszyscy wiedzą, państwo jest w większości chrześcijańskie.
Tak, katolickie dzięki kolonizacji hiszpańskiej. I kolonizatorzy hiszpańscy sprawowali dość luźne zwierzchnictwo nad różnymi muzułmańskimi sułtanatami, które potem były sukcesywnie wcielane w obręb Filipin. Ten proces zakończył się dopiero w 1917 roku, kiedy został przyłączony sułtanat Sulu. To był w zasadzie finalny rozbiór państwa między wówczas Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i częściowo Holandię, która kontrolowała obszary Indonezji. Co ciekawe, do dzisiaj działa grupa, dążąca do przywrócenia sułtanatu Sulu. Ona akurat nie jest związana z grupowaniami radykalnymi, ale w lutym 2013 roku udało jej się przeprowadzić z Filipin duży atak na malezyjską prowincję Sabah na północy Borneo, właśnie w celu odtwarzania sułtanatu. I tamtejsze walki tam trwały dobre 2 miesiące. A właśnie, poza tą grupą jest cała masa innych ugrupowań, które walczą o oderwanie muzułmańskiego południa od katolickiej północy. I tam głównym ugrupowaniem był Front Wyzwolenia Moro. Powiedzmy, że arabska nazwa południowych Filipin.
W latach 90. I właśnie, bo żebyśmy tutaj też tak troszeczkę bardziej skrótowo do tego tematu podeszli. No właśnie, czy te grupy, które tutaj są związane z państwem islamskim i na ile one rzeczywiście są związane, na ile to jest powiedzmy luźna konotacja, chęć dopisania się, pokazania jakiejś wielkości swojej własnej, która jest kojarzona z państwem islamskim jako takim. Na ile te grupy mają rzeczywiście szansę na to, żeby stworzyć tam taki fundamentalistyczno-islamski kalifat?
Szanse są dość mizerne, ponieważ walki trwają już dobrych 40, jeśli nie więcej lat. I armia filipińska jest po prostu szkolona i wyposażona do zwalczania takich formacji nieregularnych. A z drugiej strony jest cały czas za słaba, żeby stłamsić rebelię całkowicie. Do tego te grupy się cały czas dzielą, łączą. Front Wyzwolenia Moro rozpadł się na właściwy Front Wyzwolenia Moro i Islamski Front Wyzwolenia Moro. Z tego wydzieliła się jeszcze tak zwana grupa Abu Sayyafa, która sprzymierzyła się z państwem islamskim i to najprawdopodobniej ona odpowiada za atak na Marawi. A oprócz tego jeszcze na południu kraju trzeba pamiętać, że działa partyzantka komunistyczna.
Czyli cały czas, no właściwie jest to jeden wielki tygiel, no ale po stronie, jeżeli chodzi o stronę rządową, jest prezydent Duterte, który rządzi twardą ręką, no i ma na sumieniu też życie ponad 1000 osób oskarżanych, czy też podejrzewanych o handel, bądź nawet spożywanie narkotyków w ramach swojej własnej wojny z narkotykami i z przestępczością. No jest to człowiek, który stara się rządzić twardą ręką. Czy on rzeczywiście tutaj nie przepuści tej sytuacji, czy można, no właściwie czego można się spodziewać po nim?
Prezydent Duterte od lat pracował i stara się utrzymać swój wizerunek takiego bezkompromisowego stróża prawa i porządku, można powiedzieć brudnego Harego.
I to bardzo brudnego.
Bardzo brudnego, zgadza się. I tu jest, on ma fantastyczną okazję, żeby wykazać się, pokazać właśnie jako taki twardy, bezkompromisowy strażnik Filipin. Na pewno nie przepuści. Z tą swoją bezkompromisowością ma chyba szansę na powodzenie.
Na stłamszenie zupełne sytuacji?
Nie sądzę, żeby na stłamszenie, bo tu grupy, które działają na Filipinach, też mają swoje oddziały, czy działają we współpracy z grupami radykałów z Malezji i Indonezji. Wojsko donosi, że właśnie w trakcie walk w Marawi zabiło 6 obcokrajowców, wskazując, że to Indonezyjczycy i Malezyjczycy. Oprócz tego właśnie grupa Abu Sayyafa, która działa, też jest bardzo ciekawe ugrupowanie terrorystyczne. Oni na dobrą sprawę zrezygnowali z jakichś spektakularnych zamachów, za to zajęli się piractwem i tą drogą zdobywają środki i fundusze na prowadzenie działalności w głębi lądu.
I chciałbym jeszcze tutaj zapytać o kontekst taki szerszy, bo może się nam wydawać, że w sumie, no skoro to już trwa kilkadziesiąt lat tak naprawdę i jest to rzeczywiście no, radykalna, ale jednak odsłona długotrwałego konfliktu, to ona niewiele ma z nami wspólnego. No tymczasem Filipiny to państwo, które przez wiele lat było sojusznikiem, właściwie jest nadal, Stanów Zjednoczonych, ale właśnie prezydent Duterte chce jakby przeorientować politykę swojego kraju bardziej w kierunku Chin i Rosji. No i jakby no, cały świat jest jednak jedną wielką globalną wioską i ta układanka w kontekście tego chociażby, że istnieje coś takiego jak koalicja antyterrorystyczna, no także ma dla nas znaczenie. Na ile ten atak może rzeczywiście odbić się na te relacje filipińsko-amerykańskie i filipińsko-rosyjskie?
Właśnie, ciekawa sprawa, bo rząd Filipin do tej pory jakoś propagandowo nie stawiał się w szeregu koalicji antyterrorystycznej. Prezydent Duterte już zapowiedział, że będą, żeby stłamsić tę rebelię, będą potrzebować dużo broni, bardzo dużo rosyjskiej broni, ale też zdaję sobie sprawę, iż zbyt dużo bez Stanów Zjednoczonych nie może zdziałać. Pamiętajmy, że armia filipińska jest szkolona przez Amerykanów, jest pod względem swojej struktury bardzo dobrze zintegrowana z siłami amerykańskimi i wszelkie odchylenia od tej linii proamerykańskiej są bardzo negatywnie przyjmowane przez wojskowych, przez elity polityczne, ale także przez zwykłych ludzi. Chiny, na które usiłuje się przeorientować Rodrigo Duterte, mają z Filipinami nie tylko już długotrwały i miejscami dość ostry spór o archipelagi rozrzucone po Morzu Południowochińskim, zwanym na Filipinach Morzem Zachodnim albo Morzem Zachodnio-Filipińskim.
I no już samo to pokazuje, prawda, te rozbieżności.
I wszelkie próby zbliżenia z Chinami, czy większych ukłonów w stronę Pekinu są bardzo słabo, bardzo kiepsko odbierane.
Istnieje resentyment, tak?
Tak, istnieje resentyment.
I na koniec jeszcze chciałem zapytać, czy w takim razie to, że w sumie istnieje tutaj jakiś wspólny wróg, czy to może prowadzić do jakiegoś zacieśnienia właśnie współpracy amerykańsko-filipińskiej, bądź nawet, to jest oczywiście pytanie być może bardzo abstrakcyjne, ale pytam pana jako eksperta, bądź nawet może państw NATO właśnie z Filipinami.
Współpraca z Amerykanami jest już bardzo ścisła. Trudno wyobrazić sobie, żeby mogła być im jeszcze bardziej zacieśniona. Zwalczanie piractwa, czy radykalizmu islamskiego stało się powodem do
zbliżenia, poproszę, bo tak, już musimy kończyć.
Z Indonezją, Malezją, także z Chinami. NATO na pewno będzie chętnie widziane.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia Lublin
również
był Paweł Berendt z Centrum Studiów Polska-Azja. Stefan Sękowski, do usłyszenia.